Sędzia tymczasem napisał i przeczytał wyrok, mocą którego panowie Maleski i Patkiewicz zostali skazani na zapłacenie 12 rubli i 50 kopiejek komornego, tudzież na opuszczenie lokalu przed 8 lutym. Tu zdarzył się fakt nadzwyczajny. Pan Patkiewicz, usłyszawszy wyrok, doznał tak silnego wstrząśnienia moralnego, że twarz zrobiła mu się zieloną i zemdlał. Szczęściem padając, trafił w objęcia pana Maleskiego, inaczej strasznie rozbiłby się nieborak. Naturalnie w sali odezwały się głosy współczucia, kucharka pani Stawskiej zapłakała. Żydki zaczęły pokazywać palcami na baronowę i chrząkać. Zakłopotany sędzia przerwał posiedzenie i kiwnąwszy głową Wokulskiemu, skąd oni się znają, poszedł do swego pokoju, a dwaj stójkowi prawie wynieśli na rękach nieszczęsnego młodzieńca, który tym razem był naprawdę podobny do trupa. Dopiero w przedpokoju, gdy złożono go na ławce, a jeden z obecnych zawołał, ażeby oblać go wodą, chory nagle zerwał się i rzekł głośno: – No, no, tylko bez głupich żartów. Po czym natychmiast sam ubrał się w palto, energicznie naciągnął niezbyt całe kalosze i lekkim krokiem opuścił sądową salę ku zdziwieniu stójkowych, oskarżonych i świadków. W tej chwili zbliżył się do naszej ławki jakiś oficjalista sądowy i szepnął Wokulskiemu, że sędzia prosi go na śniadanie. Stach wyszedł, a pani Misiewiczowa zaczęła nawoływać mnie rozpaczliwymi znakami. Jezus Maria, rzekła. Nie wiesz pan, po co sędzia wezwał tego najszlachetniejszego z ludzi? Pewnie chce mu powiedzieć, że Helenka zgubiona. O, ta niepoczciwa baronowa musi mieć wielkie stosunki. Już jedną sprawę wygrała i pewnie będzie to samo z Helenką. O, ja nieszczęśliwa. Czy nie masz, panie Rzecki, jakich kropli trzeźwiących? Pani słabo? Jeszcze nie, choć tu jest zaduch, ale strasznie boję się o Helenkę. Jeżeli ją skażą, zemdleje i może umrzeć, jeżeli prędko jej nie otrzeźwimy. Czy nie sądzisz, kochany panie, że dobrze bym zrobiła, gdybym upadła do nóg sędziemu i zakleła go? Ależ, panie, to wszystko niepotrzebne. Właśnie mówił nasz adwokat, że baronowa może by i chciała cofnąć skargę, tylko już nie wolno. Ależ my nie ustąpimy, zawołała staruszka. O, co to nie, szanowna pani, odezwałem się trochę niecierpliwie. Albo wyjdziemy stąd kompletnie oczyszczeni, albo umrzemy, chcesz powiedzieć, przerwała staruszka. O, nie mów tego, pan nawet nie wiesz, jak przykro w moim wieku słyszeć o śmierci. Cofnąłem się od zrozpaczonej staruszki i podszedłem do pani Stawskiej. Jakże się pani czuje? Doskonale, odpowiedziała z mocą. Jeszcze wczoraj bałam się okropnie, ale już po spowiedzi lżej odetchnęłam, a od chwili, kiedy tu jestem, czuję się zupełnie spokojną. Uścisnąłem ją za rękę długo, długo, tak jak śmieją ściskać tylko prawdziwie kochający, i pobiegłem do swej ławki, gdyż Wokulski, a za nim sędzia, weszli do sali. Serce mi uderzyło jak młot. Spojrzałem wokoło. Pani Misiewiczowa widocznie modliła się z zamkniętymi oczyma, pani Stawska była bardzo blada, lecz zdecydowana, pani baronowa szarpała swoją salopę, a nasz adwokat spoglądał na sufit i tłumił ziewanie. W tej chwili i Wokulski spojrzał na panią Stawską i niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie dostrzegłem w jego oczach rzadko trafiającego się tam wyrazu rozczulenia. Żeby jeszcze parę takich procesów, jestem pewny, że zakochałby się w niej na śmierć. Sędzia przez parę minut coś pisał, a skończywszy, zawiadomił obecnych, że teraz toczyć się będzie sprawa Krzeszowskiej przeciw Stawskiej o kradzież lalki. Jednocześnie zawezwał strony i ich świadków na środek. Stałem przy ławkach, dzięki czemu mogłem słyszeć rozmowę dwóch kumoszek, z których młodsza i czerwona na twarzy tłumaczyła starszej. To widzi pani, ta ładna pani ukradła tamtej pani lalkę. Także miała się na co łakomić. Ha, trudno, nie każdy może kraść magle. To pani ukradła śmagle? Odezwał się spoza kumoszek gruby głos. Nie ten złodziej, co zabiera swoją własność, ale ten, co da 15 rubli zadatku i myśli, że już kupił. Sędzia wciąż pisał, a ja chciałem przypomnieć sobie mowę, którą ułożyłem wczoraj na obronę pani Stawskiej, a na pohańbienie baronowej. Ale że mi się w głowie plątały wyrazy i zdania, więc zacząłem oglądać się po sali. Pani Misiewiczowa wciąż modliła się w ławce po cichu, a siedząca za nią Marianna płakała. Pani Krzeszowska miała szarą twarz, przycięte usta i spuszczone oczy, ale z każdego fałdu jej ubrania wyglądała złość. Obok niej stał Maruszewicz, wpatrzony w ziemię, a za nim służąca baronowej tak przestraszona, jakby ją miano prowadzić na szafot. Nasz adwokat tłumił ziewanie. Wokulski ściskał pięści, a pani Stawska spoglądała kolejno na wszystkich z takim łagodnym spojrzeniem, że gdybym był rzeźbiarzem, wziąłbym ją za model do posągu oskarżonej niewinności. Wtem, mimo protestu Marianny, Helunia wybiegła na salę i schwyciwszy matkę za rękę, spytała półgłosem: — Mamo, czego ten pan kazał mamie tu przyjść? Ja coś powiem do łóżka. Pewnie mama była niegrzeczna i teraz będzie stać w kącie. — To wyuczone! — rzekła czerwona kumuszka do starszej. — Żeby pani tak zdrowa była! — mruknął za nią gruby głos. — Pan będziesz zdrów za moją krzywdę! — odparła z gniewem kumuszka. — A pani skonasz na konwulsję i będą cię w piekle maglować na moich maglach! — odrzekł jej antagonista. — Ciszej! — zawołał sędzia. — Co pani Krzeszowska mówi o sprawie? — Wysłuchaj mnie, panie sędzio! — zaczęła deklamować pani baronowa, wysunąwszy nogę naprzód. — Po zmarłym dziecku została mi jako najdroższa pamiątka lalka, która bardzo podobała się tej oto pani, wskazała na Stawską, i jej córce. — Oskarżona bywała u pani? — Tak, wynajmowałam ją do szycia. — Alem nic jej nie zapłaciła! — huknął z końca sali Wirski. — Ciszej! — zgromił go sędzia. — Tak i cóż? W dniu, w którym tę panią oddaliłam od siebie, mówiła baronowa, zginęła mi lalka. Myślałam, że umrę z żalu i zaraz na nią powzięłam podejrzenie. Miałam dobre przeczucie, gdyż w kilka dni później przyjaciel mój, pan Maruszewicz, zobaczył z okna, że ta pani, która mieszka vis-a-vis niego, ma u siebie moją lalkę i dla niepoznaki przebiera ją w inną suknię. Wtedy poszłam do jego mieszkania z moim doradcą prawnym i zobaczyłam przez lornetkę, że moja lalka jest oczywiście u tej pani. Na drugi dzień więc udałam się do niej, zabrałam lalkę, którą tu widzę na stole i podałam skargę.
— A pan Maruszewicz jest pewny, że to ta sama lalka, która była u pani Krzeszowskiej? — spytał sędzia.
— To jest, właściwie mówiąc, pewności nie mam żadnej.
— Tak dlaczegoż pan Maruszewicz powiedział to pani Krzeszowskiej? —
Właściwie ja nie w tym znaczeniu.
Nie kłam pan, zawołała baronowa. Przybiegłeś do mnie śmiejąc się. Powiedziałeś, że Stawska ukradła lalkę i że to do niej podobne.
Maruszewicz zaczął mienić się, potnieć i nawet przestępować z nogi na nogę, co jest chyba dowodem wielkiej skruchy.
Podlec, mruknął Wokulski dosyć głośno.
Spostrzegłem jednak, że uwaga ta nie wzmocniła w Maruszewiczu otuchy. Owszem, zdawał się być jeszcze więcej zmieszany. Sędzia zwrócił się do służącej pani Krzeszowskiej.
— A u was była ta lalka?
— Nie wiem, która — szepnęła zapytana. Sędzia wyciągnął do niej lalkę, ale służąca milczała, mrugając oczyma i załamując ręce. — Ach, to Mimi — zawołała Helunia. — O, panie sędzio — krzyknęła baronowa. — Córka, świadczy przeciw matce.
— Znasz tę lalkę? — spytał sędzia Heluni.
— O, znam. Zupełnie taka sama była u pani tam w pokoiku.
— Czy to jest ta sama?
— O, nie, nie ta. Tamta miała popielatą sukienkę i czarne buciki, a ta ma brązowe buciki.
— No tak — mruknął sędzia, kładąc lalkę na stole.
— Co pani Stawska powie? — dodał.
— Lalkę tę kupiłam w sklepie pana Wokulskiego. — A ile pani dała za nią? — syknęła baronowa.
— 3 ruble.
— Ha, ha, ha! — zaśmiała się baronowa. — Ta lalka kosztuje 15.
Kto pani sprzedał tę lalkę? Zapytał sędzia Stawskiej.
Pan Rzecki, odparła rumieniąc się.
Co powie pan Rzecki? Rzekł sędzia.
Tu właśnie była pora wypowiedzieć moją mowę, jakoż zacząłem.
Szanowny sędzio, z bolesnym zdumieniem przychodzi mi, to jest, widzę przed sobą triumfującą złość i tego uciśnioną.
Nagle tak mi zaschło w ustach, że już nie mogłem słowa przemówić. Szczęściem odezwał się Wokulski.
Rzecki był tylko obecny przy kupnie. Lalkę ja sprzedałem.
— Za 3 ruble?
— spytała baronowa, błysnąwszy oczyma jaszczurki.
— Tak, za 3 ruble. Jest to towar wybrakowany, którego się pozbywamy.
— Czy i mnie pan sprzedałby taką lalkę za 3 ruble?
— indagowała baronowa.
— Nie, pani już nic i nigdy nie sprzedadzą w moim sklepie.
— Jaki pan ma dowód, że ta lalka jest kupiona u pana? — spytał sędzia. Otóż to, zawołała baronowa, jaki dowód?
Ciszej, zgromił ją sędzia.
Gdzie pani swoją lalkę kupiła? Spytał baronową Wokulski. U Lessera.
Więc mamy dowód, rzekł Wokulski. Lalki takie sprowadzałem z zagranicy w kawałkach. Oddzielnie głowy, oddzielnie korpusy. Niech więc pan sędzia odpruje głowę, a wewnątrz znajdzie moją firmę.
Pani baronowa zaczęła się niepokoić. Sędzia wziął do rąk lalkę, która tyle narobiła zgryzoty, i urzędowym scyzorykiem rozciął jej naprzód stanik, a następnie począł z wielką uwagą odpruwać głowę od tułowia. Helenka, z początku zdziwiona, przypatrywała się tej operacji, następnie zwróciła się do matki, mówiąc półgłosem: Mamo, dlaczego ten pan rozbiera Mimi? Przecież ona będzie się wstydzić. Nagle zrozumiawszy, o co chodzi, wybuchnęła płaczem i kryjąc twarz w sukni pani Stawskiej wołała: Ach, mamo, po co on ją kraje? To strasznie boli. O, mamo, mamo, już nie chcę, ażeby Mimi krajali.
Nie płacz, Heluniu. Mimi będzie zdrowa i jeszcze ładniejsza.
Uspokajał ją Wokulski, wzruszony nie mniej od Helenki. Tymczasem głowa Mimi spadła na papiery. Sędzia spojrzał wewnątrz i podając maskę pani baronowej, rzekł:
No, niech pani przeczyta, co tam napisano.
Baronowa przycięła usta i milczała.
To niech pan Maruszewicz przeczyta głośno, co tam jest.
Jan Mincel i Stanisław Wokulski. Jęknął Maruszewicz.
Zatem nie Lesser?
Nie. Przez cały ten czas służąca baronowej zachowywała się w sposób bardzo dwuznaczny. Czerwieniła się, bladła, kryła się między ławki. Sędzia patrzył na nią spod oka. Nagle rzekł:
Teraz panna nam powie, co to było z lalką, tylko proszę prawdę, bo panna stanie do przysięgi.
Zagadnięta z najwyższym przestrachem, schwyciła się za głowę i przypadłszy do stołu, prędko odpowiedziała: Lalka stłukła się, panie.
Ta wasza lalka od Krzeszowskiej?
Ta.
No, to stłukła się jej tylko głowa. A reszta gdzie?
Na strychu, panie. Oj, co ja będę miała?
Nic panna nie będzie miała, gorzej byłoby nie odpowiedzieć prawdy.
A pani oskarżycielka słyszy, co jest? Baronowa spuściła oczy i skrzyżowała ręce na piersi jak męczennica. Sędzia zaczął pisać. Siedzący w drugiej ławce, maglarz oczywiście, odezwał się do damy czerwonej na twarzy.
A co, ukradła? Widzisz, pani, co się teraz zrobiło z paninej gęby, he?
Jak kobieta jest ładna, to się i z kryminału wygrzebie, rzekła czerwona dama do swojej sąsiadki.
Ale pani się nie wygrzebiesz, mruknął maglarz.
Głupić pan.
Paniś głupsza. Ciszej, zawołał sędzia.
Kazano nam wstać i usłyszeliśmy wyrok najzupełniej uniewinniający panią Stawską.
Teraz, zakończył sędzia, skończywszy czytanie, może pani podać skargę o potwarz.
Zeszedł na salę, uścisnął za rękę panią Stawską i dodał:
Bardzo mi przykro, żem panią sądził i bardzo mi przyjemnie, że mogę powinszować.
Pani Krzeszowska dostała spazmów, a dama z czerwoną twarzą mówiła do swej sąsiadki: No, na ładną buzię to i sędzia jest pażerny, ale nie tak to będzie w dniu ostatecznym, westchnęła.
Cholera, jak to bluźni, mruknął maglarz.
Poczęliśmy wychodzić. Wokulski podał rękę pani Stawskiej, z którą wysunął się naprzód. Ja zaś ostrożnie zacząłem sprowadzać panią Misiewiczową z brudnych schodów. Mówiłam, że się tak skończy, upewniała mnie staruszka, ale pan to nie miałeś wiary.
Ja nie miałem wiary?
Tak,
chodziłeś jak struty.
Jezus Maria, a to co? Ostatnie te słowa skierowane były do mizernego studenta, który wraz ze swoim towarzyszem czekał przed bramą, widocznie na panią Krzeszowską, a myśląc, że ona wychodzi, ucharakteryzował się na trupa przed panią Misiewiczową. Wnet poznał swoją omyłkę i zawstydził się tak, że pobiegł parę kroków naprzód.
— Patkiewicz, stójże, już idą!
— zawołał pan Maleski.
— Niech cię diabli porwą! — wybuchnął pan Patkiewicz. Ty zawsze musisz mnie skompromitować.
Usłyszawszy jednak hałas w bramie, zawrócił się i jeszcze raz pokazał nieboszczyka, Wirskiemu.
To już młodych ludzi ostatecznie zdetonowało, więc poszli do domu bardzo rozgniewani na siebie i każdy inną stroną ulicy. Nimeśmy jednak dopędzili ich dorożkami, już znowu szli razem i ukłonili się nam z wielką galanterią.